Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski otrzymał w sobotę dymisję. Polityk wielokrotnie krytykował niektóre działania rządu. Był m.in. zwolennikiem zawetowania budżetu Unii Europejskiej wraz z mechanizmem powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że opinie wiceministra Janusza Kowalskiego często znacząco różniły się od opinii kierownictwa resortu aktywów państwowych. O odwołaniu polityka dyskutowało w sobotę prezydium zarządu Solidarnej Polski. Posłowie tej partii negatywnie ocenili decyzję o dymisji. Ich zdaniem odwołanie Janusza Kowalskiego nastąpiło wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny podkreślił, że kwestie personalne nie doprowadzą jednak do rozpadu koalicji rządowej.
Solidarna Polska stara się, żeby te relacje były jak najlepsze w ramach Zjednoczonej Prawicy. Trochę relacje popsuły sprawy związane z rozbieżnym stanowiskiem w kontekście szczytu Unii Europejskiej i tego, co zostało tam ustalone, bo Solidarna Polska zawsze będzie stała na straży obrony suwerenności i tutaj mamy zdanie rozbieżne.
Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski funkcję wiceministra aktywów państwowych sprawował od grudnia 2019 roku. Był również pełnomocnikiem rządu do spraw reform nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Janusz Kowalski podziękował kierownictwu Ministerstwa Aktywów Państwowych za współpracę. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreśla, że to od naszej odpowiedzialności będzie zależało, jak będzie przebiegała trzecia fala pandemii. Resort zdrowia wskazuje, że wyniki dotyczące przyrostu zachorowań potwierdzają, że mamy już do czynienia z kolejną falą zakażeń. Zdaniem szefa resortu Adama Niedzielskiego szczyt przypadnie najpewniej na przełom marca i kwietnia. Dr Michał Sutkowski spodziewa się, że liczba zakażeń na tym etapie nie będzie tak duża jak w drugiej fali. Zastrzega jednak, że wiele będzie zależało od zachowania obywateli.
Spodziewam się, że to może być między 10 a 15 tysięcy i chciałbym, żeby tak było, a nie więcej. Natomiast to jest wszystko trochę gdybanie, cóż tu dużo mówić, dlatego, bo tak naprawdę zależy to przede wszystkim od nas samych, od naszej odpowiedzialności, solidarności względem siebie, odpowiedzialności za nasze zachowania, oczywiście także od tego, co otwieramy i jak otwieramy, ale to jest w jakimś sensie proces, który byśmy, jak rozumiem i chyba wszyscy rozumieli, chcieli kontynuować, chociaż nie kosztem zdrowia.
W sobotę resort zdrowia przekazał, że badania laboratoryjne potwierdziły 8510 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu, 1393. Zmarły 254 osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono przeszło 1 600 000 przypadków zakażenia koronawirusem, spośród których zmarło ponad 42 tysiące osób. W Sejmie jest już prezydencki projekt ustawy dotyczący wydłużenia terminu na złożenie skargi nadzwyczajnej. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wnioskują o szybkie procedowanie przepisów. Termin składania skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego upływa 3 kwietnia. Więcej redaktor Piotr Zembrzuski.
Prezydencka nowela wydłuża termin na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat. Chodzi o orzeczenia, które uprawomocniły się po 1997 roku. Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że do prokuratora generalnego, ale i rzecznika praw obywatelskich spływają cały czas wnioski o wystąpienie ze skargą do Sądu Najwyższego. Co więcej, wiele spraw jest w toku. Wydłużenie terminu ma także związek z pandemią koronawirusa. Polacy powinni mieć możliwość dochodzenia swoich praw. Adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak wskazuje, że jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Tłumaczy też, w jakich sytuacjach możemy wnieść skargę.
Co do zasady, skarga nadzwyczajna jest zastosowaniem ekstraordynatoryjnym, który jest jakby nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia poza skargą kasacyjną, czy też kasacją w postępowaniu karnym. I taką skargę można wnieść właśnie w sytuacji, kiedy orzeczenie narusza zasady lub wolności prawa człowieka i obywatela zastrzeżone w Konstytucji. Można również ją wnieść w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem przepisów prawa z uwagi na wadliwą wykładnię lub też niewłaściwe zastosowanie, jak też jeżeli mamy, zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.
Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona z inicjatywy prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Przepisy weszły w życie w kwietniu 2018 roku.
Dwa dodatkowe lodołamacze z Gdańska zasilą akcję kruszenia lodu na zbiorniku włocławskim, gdzie w sobotę pracowało 8 jednostek. Dodatkowe maszyny będą działały poniżej tamy we Włocławku, a w razie potrzeby powyżej Zapory. Szef Wód Polskich Przemysław Daca złożył w sobotę wizytę w Woli Brwileńskiej niedaleko Płocka. Tam rozbijany jest zator lodowy, który utrudnia swobodny przepływ wody z górnego biegu Wisły przez zbiornik włocławski. Prezes poinformował też o decyzji skierowania do Włocławka dwóch dodatkowych lodołamaczy z Gdańska, gdzie sytuacja jest obecnie stabilna.
Są to dwa lodołamacze, które w dniu dzisiejszym rano wypłynęły, w dniu jutrzejszym powinny dopłynąć do Włocławka. One będą miały dwa zadania. Po pierwsze, będą patrolowały rejon Wisły poniżej stopnia. Jeżeli tam będą te duże zatory spłyną z Włocławka, to będzie trzeba je kruszyć, tak żeby poniżej, w stronę Torunia, nie powstawały kolejne. A poza tym będą w gotowości, jeżeli by doszło do jakiejś usterki lodołamacza, jednego z ośmiu, które w tej chwili działają, wtedy go automatycznie podmienimy. Szanowni Państwo, sytuacja jest taka, że te lodołamacze i załogi pracują w ekstremalnych warunkach.
Akcja lodołamania na Odrze Granicznej może się zakończyć w niedzielę lub w poniedziałek. Na tej rzece jest przekroczonych kilka stanów alarmowych. Przemysław Daca zapewnił, że sytuacja jest cały czas monitorowana we współpracy ze służbami, które są w stałej gotowości. Zaapelował także do części mediów i samorządowców, by nie siały dezinformacji i nie straszyli Polaków w sprawie sytuacji na rzekach. Ekonomiści liczą na to, że nowy Polski Ład przyczyni się do zdynamizowania wskaźnika stopy inwestycji. Jak zauważył dr Marian Szołucha, do tego są potrzebne inwestycje nie tylko za pieniądze publiczne czy fundusze europejskie, ale również te prywatne. Z kolei, aby proces inwestycyjny dynamicznie ruszył w naszym kraju, potrzeba zmian między innymi otoczenia prawnego i stabilizacji legislacyjnej. Tak ocenił ekonomista dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.
Potrzebna jest atmosfera pewności, spokoju prowadzenia działalności gospodarczej przez i polskie firmy, i inwestorów zagranicznych. No a tak niestety nie będzie, jeśli, i to w środku kryzysu, znowu podkreślę, na agendę prac legislacyjnych będą wchodzić jakieś kolejne wynalazki w rodzaju piątki dla zwierząt, a państwo będzie traktowało inwestorów zagranicznych z różnych stron świata jako wrogich. W przypadku pewnych kierunków oczywiście uznaję to za zrozumiałe, w przypadku innych już nieco mniej. A więc stabilność legislacyjna, pewność prawa, jego przejrzystość, egzekucja na odpowiednim poziomie, przyspieszenie spraw w sądach, które wloką się, jak wszyscy wiemy, długimi latami.
Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd ma też zaproponować szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. Szczegółowe założenia programu możemy poznać już na początku marca. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uroczyście poświęcone zostały dwie pracownie do zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo. W pierwszej sali studenci będą nabywali podstawowe umiejętności pielęgniarskie. W drugiej będą odbywały się zajęcia z anatomii. W uroczystym poświęceniu pracowni wziął udział m.in. ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja podkreślił, że toruńska uczelnia stworzyła kierunek pielęgniarstwo w trosce o służbę społeczeństwu.
Kultura człowieka mierzy się podejściem do ludzi słabych, potrzebujących, starszych, bezbronnych. Potrzeba właśnie takich ludzi, żeby tak podchodzili. I dlatego w naszej uczelni pielęgniarstwo. Może to jest początek. To jest początek. Dobry, mam nadzieję, bardzo miła młodzież przyszła na studia. Bardzo ciekawi ludzie, wykładowcy. To wszystko bardzo cieszy. Cieszy, że się udało, że otrzymaliśmy pozwolenie ministerstwa. Cieszę się i tylko życzyć, żeby wyszło stąd jak najwięcej ludzi, którzy by chcieli służyć ludziom.
Studia na kierunku pielęgniarstwo ruszyły w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w październiku ubiegłego roku. Zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie, a wykłady online. Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na karę grzywny w wysokości 850 rubli za zniesławienie kombatanta. Opozycjonista nie przyznał się do winy. Jego obrońcy zamierzają odwołać się od wyroku grzywny. Wcześniej moskiewski sąd odrzucił apelację Nawalnego. Chodziło o decyzję o osadzeniu go w kolonii karnej na 2 lata i 6 miesięcy. Okres kary ma upłynąć na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku. W dzisiejszym orzeczeniu sędzia uznał, że wyrok niższej instancji z 2 lutego wobec opozycjonisty w zawieszeniu w 2014 roku ma być odwieszony. Polska zajęła 7 miejsce w konkursie drużyn mieszanych w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Rasnowie. Wygrała Norwegia, wyprzedzając Słowenię i Austrię. Dla biało-czerwonych sobotnie skoki były okazją do kolejnych prób przed rozpoczynającymi się 24 lutego w Oberstdorfie mistrzostwami świata. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.